Serce spisane szminką w Team IZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dzisiaj sobie trochę powspominamy, a to za sprawą mojego gościa, Aniela Hejnowska, członkini zarządu, teraz członkini zarządu, bo znamy się bardzo, bardzo długo, oraz dyrektor marketingu i operacji Microsoft, laureatka drugiej edycji konkursu Businesswoman Roku.
Tak jest.
Ojej, ja do tej pory pamiętam, byłaś w ciąży wtedy.
Tak jest.
Takiej niezaawansowanej
jeszcze. Nie, to był piąty albo szósty miesiąc.
I pamiętam, że byłaś w coś białego ubrana. Jakoś tak mi zostało.
Tak.
To te pierwsze edycje konkursu były niezwykle wzruszające i właściwie też dla mnie dużo nerwów ze sobą niosły.
I uskrzydlające. Wiesz, dla mnie to było uskrzydlające, bo wtedy ja się w ogóle nie spodziewałam tej nagrody i ona była dla mnie bardzo ważna na tym etapie mojej kariery i w ogóle rozwoju, czy tam tak, na tym etapie mojej kariery, dlatego że to był też taki moment, gdzie z jednej strony było to takie potwierdzenie, dobra, już fajnie osiągnęłaś dużo, jest dobrze, idziesz w dobrym kierunku, a z drugiej strony to też był taki dla mnie moment, że może o rany, może troszeczkę jednak za dużo pracuję i jakby poświęcam czasu na tą stronę związaną z pracą i może teraz jest też taki czas, żeby to trochę bardziej zrównoważyć.
No szczególnie,
że to była druga ciąża, tak jest, no więc to już był taki czas.
Mhm. No właśnie. Wtedy pracowałaś w Neti,
tak
z tego
jest,
co pamiętam.
Tak.
A potem bardzo szybko wszystko się w twojej karierze pozmieniało. Był Groupon i potem kariera międzynarodowa.
Tak jest, tak. Właśnie to było w trakcie mojego macierzyńskiego wtedy, kiedy też założyłam galerię sztuki. Bo sztuka gdzieś tam jest jakimś takim równoległym elementem mojego życia.
No ty dużo inwestujesz w młodych polskich artystów. Znaczy w dzieła, nie w nich.
W nich i w dzieła, tak, staram się, dlatego że są niesamowici, naprawdę warto. Mhm. Przynajmniej dla mnie to jest strasznie taka ważna jakaś odskocznia mentalna. Ale rzeczywiście w trakcie tego drugiego macierzyńskiego też się dużo zmieniło, o tyle, że zadzwonili do mnie sami z tam headhunterzy i mnie właśnie zheadhuntowali do Groupona.
Jak jeszcze byłaś na macierzyńskim?
Jak jeszcze byłam na macierzyńskim. I o tyle to było dla mnie fajne wyzwanie, że właśnie przychodziłam do tej branży e-commerce'owej, która jednak mnie bardziej interesowała na tym etapie mojego życia i nadal mnie bardziej interesuje niż stricte telekomy. Więc i plus było takie wyzwanie, że jednak mogłam zarządzać całą organizacją, więc to dla mnie było świetne wyzwanie. Dużo się nauczyłam, jakby dużo musiałam też nad sobą pracować, dużo pozmieniać w moim podejściu.
A co takiego największego, czy najbardziej trudnego musiałaś zmienić? Bo wiesz, zmiana zawsze gdzieś się kojarzy nam docelowo pozytywnie, natomiast na początku jest trudna.
Wiesz, ja myślę, że musiałam mieć, przyzwyczaić się przede wszystkim do tego, że jestem sama. Bo jak jesteś na stanowisku dyrektora zarządzającego, to nagle się okazuje, że nie masz tych wszystkich równoległych peersów, z którymi wszystko omawiasz, jakby wiesz, ze wszystkim się dogadujesz. Oczywiście, że masz zespół, no ale jednak pewne rzeczy musisz zostawić sama dla siebie.
No mówi się o tej samotności na szczycie.
Ja to wtedy bardzo, bardzo odczułam, ale na szczęście też miałam już wtedy mentorkę z programu wtedy Vital Voices
tak.
Marynikę, do której mogłam po prostu zadzwonić. Wiesz, i to było niesamowite, bo myśmy się zaprzyjaźniły w trakcie tego programu mentoringowego i na tyle jakby rozwinęła się nasza znajomość, że ja czułam, że mogę, jak mam taki już moment krytyczny, jakby jestem przy ścianie i potrzebuję kogoś, wiesz, kto ma perspektywę, doświadczenie, jakieś porady, to mogłam po prostu do niej zadzwonić. To było fajne, tylko też trzeba się nauczyć dzwonić.
Dziś wspominamy konkurs Businesswoman Roku. Aniela jest laureatką drugiej edycji, takiej jeszcze bardzo ckliwej
tak.
I takiej jeszcze dla mnie bardzo stresującej.
Dla mnie też bardzo ckliwej.
zaczęłaś właściwie mówić o tym, jak ważna jest rola mentorki, do której może zadzwonić kobieta, która chce się rozwijać w biznesie, chce podjąć wyzwanie i być na szczycie jakiejś organizacji, no bo tam jest po prostu samotnie i smutno.
Tak jest. Tak. Jest to nieocenione wsparcie i dlatego ja też, natomiast wiesz, tak jak mówiłam, trzeba się nauczyć też tego wsparcia szukać. To też jest jakiś element uczenia się, bo za każdym razem Ja też obserwuję nie tylko kobiety, ale generalnie ambitnych ludzi, którzy realizują się w pracy. Często, mogę mówić o sobie, ja też często po prostu się jakby zganiałam i zapominałam, że mogę i mam jednak już ten network i znajomych, że mogę zadzwonić i po prostu poprosić o ich radę. Jest strasznie ważna inna perspektywa, bo jakby się potrafimy się zapętlić w tym, że ta nasza perspektywa jest jedyna i najważniejsza i może najlepsza, to niekoniecznie tak jest. Warto to sprawdzić.
Mówi się, że kobiety nie umieją prosić o pomoc.
Wiesz, ja myślę, że z czasem umieją. Z czasem umieją. Z czasem, z jakby pewną samoświadomością, też pewną pewnością siebie, to wszystko przychodzi. Mhm.
W jednym z wywiadów powiedziałaś, że kobieta, nawet wiedząc 120% na dany temat, będąc na jakimś zebraniu, gdzie jest wiele osób, się nie odezwie. Dlaczego?
To jest duży problem. Ja o tym czytałam też w wielu badaniach. Dlaczego? Dlatego, że my od siebie strasznie dużo wymagamy. Jakby punkt wyjścia jest taki, że my zawsze uważamy, przynajmniej jak ja obserwuję też, ja jakby mówię z autopsji, uważam, że muszę mieć po prostu 150% ogarnięte. Jak już mam tą wiedzę po prostu na każdy temat i na pewno sprawdzoną, to wtedy mogę coś na ten temat powiedzieć. To chyba wynika z tego, że my oczekujemy od siebie pewnej perfekcji, zanim dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby zabrać głos. A jednak jest tak, że ciężko w dzisiejszych czasach na jakikolwiek temat wiedzieć 100%. Jednak jest tak, że trzeba mówić w pewnym sensie, podejmować pewne ryzyko i mówić z pewnym ryzykiem i z pewnym przekonaniem o różnych rzeczach. I myślę, że wiesz, to nawet wychodzi też ze sposobu wychowania. Jednak faceci są od samego początku jakoś tak wychowywani, chłopcy, że podejmują to ryzyko, a dziewczynki jednak są wychowywane tak, że mają być zachowawcze, prawda? Tutaj jesteś grzeczna, jakby masz siedzieć prosto i tak dalej, dbać o, nie wiem, tak, lalki, domek i tak dalej. Dokładnie.
Z dbałością wykonywać
ślaczki. No ślaczki. Właśnie. No więc jakby od początku to wynosimy, że ta nasza taka skłonność do podejmowania ryzyka jest jakaś mniejsza. I to potem wychodzi właśnie w tym, na ile proaktywnie zabieramy głos i podejmujemy pewne ryzyko, mówiąc o naszej opinii, nie mając 100% danych. Mhm.
Powiedz, no też jest taka opinia trochę na rynku, ja często się spotykam na różnych konferencjach, nawet konferencjach, które mówią o diversity and inclusion. Mhm. I to częściej słyszę oczywiście od szefów niż szefowych, że bardzo trudno jest przekonać kobiety do tego, żeby ubiegały się o awans. Czy się z tym zgadzasz, nie zgadzasz?
Czy się zgadzam, czy nie zgadzam? Ciężko na to tak jednoznacznie odpowiedzieć. To jest tak, że mam wrażenie, że to nowe pokolenie teraz, które jakby wchodzi, wchodzi z trochę innym nastawieniem i z trochę większą pewnością siebie i nie będzie miało takiego problemu z tym, żeby zdefiniować sobie jakieś ambitne cele i wizję siebie w organizacji. To też będzie z mniejszym strachem może do tego podchodzić, dlatego że jest też już coraz więcej kobiet jednak, które pokazują, że można, dają pewien przykład. Natomiast rzeczywiście ja też jako menadżer obserwowałam często, że kobiety się wycofywały z pewnych możliwości awansu i kariery ze względu na to, że stwierdzały same, że po prostu nie chcą poświęcać aż tyle czasu i energii na pracę, że wolą to jakby poświęcić dla domu czy tam dla innych rzeczy, które są dla nich też ważne i się wolą zatrzymać na tym etapie w karierze.
Aniela, mówiłaś o tym, że kobiety no, stają przed wyborem poświęcić się dla rodziny, poświęcić się dla kariery. Mnie bardzo intryguje to słowo poświęcenie, bo to jest takie polskie, mam wrażenie, tak, trochę słowo, które gdzieś grzmi nad nami, że jak się nie poświęcasz, to nie kochasz. I to poświęcenie no, ma w sobie jakąś taką krew, nie czujesz? Jakiś naprawdę ból.
To jest ciekawe. Rzeczywiście, mamy tą matkę Polkę taką jednak na piedestale, gdzie ona musi się jakby z tymi siatami biec i się poświęcać po prostu. I wiesz, ja nawet w pewnym sensie naturalnie używam tego słowa, bo ono jest tak mocno jakoś wbite w naszą kulturę, w ogóle funkcjonowania i mówienia o tym, co robią kobiety. One się cały czas poświęcają. Rzeczywiście, jak robisz karierę, to też się poświęcasz, tak? Bo jednak tutaj
no,
wszyscy
albo poświęcasz
od razu zakładają
rodzinę dla kariery. I to jest od razu wywołuje jakby wyrzuty sumienia.
Tak jest, tak. Znaczy, wyrzuty sumienia są w ogóle dużym elementem, którym trzeba w sobie zarządzić, jak się robi karierę w Polsce. I w ogóle jak się robi karierę jako kobieta. Dlatego, że za każdym razem, niezależnie od tego nawet, wiesz, nie mówię teraz o babciach i ciociach, które na ciebie patrzą, mówią na przykład do mnie: Anielko, ale dlaczego ty tak dużo pracujesz? A co na to dzieci? Wiesz, bo to nie tylko o to chodzi, to jest też często, nawet jak jesteś na spotkaniach biznesowych, to pytanie takie, które zawsze pada w różnych panelach, jak pani łączy życie rodzinne z karierą, prawda? No to jest pytanie, które głównie pada w kierunku kobiet. To nie jest pytanie, które jest naturalnym pytaniem w momencie, kiedy w panelu siedzi mężczyzna, członek zarządu albo szef korporacji.
Wiesz, mnie zawsze śmieszy pytanie, jak kobieta wyjeżdża w delegację i ona zawsze jakby z kim zostawiła dzieci, bo jak my wyjeżdżamy, to zawsze te dzieci same zostają, ja mam wrażenie.
To prawda, prawda? A jakby jak mąż wyjeżdża, to jakby nie ma problemu, no bo wiadomo, że zostają z tobą. Tak, jednak jeszcze kulturowo tutaj mocno tkwimy w takim modelu mentalnym, że ta rodzina jednak to jest przede wszystkim obowiązek i pewna powinność, no jakby obowiązek, jakby zakładamy od razu, że to jest rzecz, którą, czy też obszar życia, którym zarządza stricte kobieta.
Wiesz, w badaniach na przykład większość w ogóle Polaków deklaruje, że kluczową ich wartością życiową jest rodzina, ale to nie jest prawda, bo jak się robi badanie pogłębione, to okazuje się, że no, jest jedną z wartości, ale nie jest kluczową. I to jest też niesamowita rzecz, którą, nie wiem, gdzieś my w Sukcesie Pisanym Szminką Szkoląc Kobiety mówimy, to że masz jakby prawo zauważyć, że jakaś wartość wychodzi na pierwszy plan i nie jest to rodzina. Bo na przykład już, nie wiem, urodziłaś dziecko, twoje dziecko ma, nie wiem, 5 lat, 10 lat, czy nawet rok, bo to jest indywidualne, czy, nie wiem, czy 6 miesięcy, czy 4 miesiące i nagle okazuje się, że twój własny rozwój jest dla ciebie wartością, ale za to dostaniesz karę.
Dostaniesz karę. Za to dostaniesz etykietkę egoistka i generalnie nieczuła baba, no bo jak ty tak możesz? U nas jest bardzo mocne są te stereotypy i bardzo mocne jest przekonanie, że wszyscy wiedzą lepiej niż ty, co jest dla ciebie lepsze.
Oczywiście.
I to jest bardzo ciekawe. I ja myślę, i naprawdę tutaj przede wszystkim, dlatego też często o tym mówię, że jednak w takim samorozwoju, w ogóle w osiąganiu sukcesu w biznesie jest strasznie ważne, żeby samej usiąść i spojrzeć sobie w lustro prosto w oczy i powiedzieć: okej, co jest dla mnie ważne? Co jest dla mnie ważne? Dlaczego to jest dla mnie ważne? I w związku z tym, jak będę jakby prowadziła moje życie? Oczywiście, że są różne modele i stereotypy, no ale my je już łamiemy.
Wiesz,
i zmieniamy.
I potem żyje się w takim cały czas rozerwaniu w środku, że z jednej strony czujesz, bo wiesz, ty w środku wiesz, co jest to dla ciebie ważne i gdzie byś chciała pójść, nie wiem, się rozwijać, a z drugiej strony masz tę kulę u nogi w postaci właśnie innych mówiących ci, jak powinnaś i że poświęcenie to jest takie ważne, jesteś oceniana, no i bardzo trudno jest tutaj powiedzieć nie.
Tak, dlatego jest taka bardzo ważna rola, wiesz, tych wszystkich organizacji kobiecych jednak, takich jak Sukces Pisany Szminką, takich jak Vital Voices, czy to właśnie inne kręgi wsparcia, że się tak wyrażę, bo jest ważne, żeby kobiety się spotykały i razem ze sobą o tym rozmawiały. Wiesz, my kulturowo jakby się zawsze spotykałyśmy przy tym ognisku i rozmawiałyśmy, więc warto to podtrzymywać.
Czyli teraz nie będziemy pieżarwać, ale będziemy rozmawiać. Aniela Hejnowska, członkini zarządu Microsoft, laureatka drugiej edycji konkursu Businesswoman Roku. No, Emiraty Arabskie to jeden z obszarów, którym zarządzałaś w Grouponie. No, bo była Francja, Holandia, Belgia, ale te kraje
też
są nam bliższe.
Tak.
Mnie bardzo interesuje, czego nauczyła cię praca w Emiratach Arabskich, jeszcze będąc szefową kobietą.
Wiesz co, to jest... W ogóle Emiraty Arabskie się przewijają w moim życiu często, dlatego że ja tam wyjechałam w wieku 8 lat i spędziłam ponad 13 lat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I z jednej strony to był strasznie trudny okres w moim życiu, dlatego że ja w ogóle nie mówiłam wtedy po angielsku, byłam wrzucona do angielskiej szkoły i strasznie byłam wściekła na moich rodziców, że w ogóle coś takiego mi zrobili. Natomiast po 3 latach mniej więcej takiej dosyć ciężkiej drogi zaczęłam się strasznie cieszyć z tego, że jestem w takim różnorodnym środowisku. Bo jednak, wiesz, Dubaj przede wszystkim jest mieszanką różnych kultur, narodowości. Więc z jednej strony oczywiście język, ale z drugiej strony też bardzo różnorodne podejście do tego, jakie są wartości w życiu. I nie mówię tutaj stricte o kulturze islamskiej, tak? Bo jednak Emiraty Arabskie, mimo tego, że to jest oczywiście kraj islamski, no to w 95% składa się z ekspatów. więc jest też tak ułożony, że jest tolerancja duża do różnorodności kulturowej, czy też nawet wyznaniowej. Oczywiście kobiety stricte urodzone w Zjednoczonych Emiratach Arabskich no, są w szariacie, więc mają inne prawa niż inne kobiety. Ja to obserwowałam i też dużo na ten temat czytałam. W związku z tym myślę, że też sobie wyrobiłam pewną opinię na temat tego, co jest dla mnie ważne w życiu, że jednak taka pewna wolność wyboru jest chyba dla mnie najważniejsza. Natomiast to było świetne doświadczenie i świetne przygotowanie do tego, żeby potem właśnie pracować w bardzo różnorodnym kulturowo środowisku. I zrozumieć, że dla różnych kultur i dla osób wywodzących się z różnych kultur mogą być inne rzeczy ważne. I warto o tym pamiętać, przeprowadzając zmiany w organizacji, próbując nawiązać dialog, próbując właśnie zarządzać efektywnością zespołu. Więc to pierwsze doświadczenie było dla mnie nieocenione potem w możliwości zrozumienia jakby zarządzania i jakby umiejętność do umiejętnego zarządzania zespołem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Czyli pewnie ten powrót był bardzo przyjemny.
Był świetny, tak, był świetny. Wiesz, tam moja mama też mieszkała, bo właśnie wróciła do Polski 30 lat, więc ja tam regularnie bywałam.
Czyli właściwie do domu.
Więc jakby
do domu.
Prawie, że do
ja
domu.
Tego o tobie nie wiedziałam, naprawdę.
Tak, no widzisz,
wie się
jeszcze są różne nieodkryte rzeczy, naprawdę.
czyli co, jeździłaś do pracy i do domu.
Jeździłam do pracy i trochę do domu, natomiast te Emiraty się bardzo zmieniły. Jakby te Emiraty, które ja pamiętałam, to był jeden wieżowiec, wiesz, teraz Zjednoczone Emiraty to jest jak bańka na pustyni z różnymi wieżowcami. Ja jednak chyba zdecydowanie bardziej emocjonalnie i sentymentalnie wolałam ten stary Dubaj niż ten nowy Dubaj. Niemniej jednak na pewno jest to dla mnie pewna strefa komfortu.
Ania, no tak na koniec, sukces. Podobno, no bo tak powiedziałaś w jednym z wywiadów, nie ma dla ciebie samych pozytywnych konotacji.
Wiesz, właśnie stwierdziłam po tym wywiadzie, że muszę się nauczyć dobrze odpowiadać na to pytanie. I długo się nad tym zastanawiałam, dlatego że dla mnie nie ma takiego jednego wymiernego elementu, który bym powiedziała, o rany, to jest ten sukces w moim życiu najważniejszy, po prostu jedyny. A jednak ważne jest też umieć sobie odpowiedzieć na takie pytanie, co jest dla mnie sukcesem. I coraz bardziej jak na to patrzę, to dla mnie sukcesem dzisiaj jest to, że potrafię wybierać i mam pewną równowagę w życiu. Potrafię zachować tą równowagę. Jakby mam świadomość tego, co mi daje energię, mam świadomość tego, co mi zabiera energię. I w związku z tym jestem w stanie to sobie odpowiednio w życiu układać, żeby utrzymać pewną równowagę. Bo to, że czy mam, wiesz, nadal aspiracje, ambicje, czy sobie ustawiam pewne cele, jasne. Ale kompletnie inaczej teraz do tego podchodzę i jakby inaczej mniej mnie to kosztuje niż dawniej w życiu, kiedy jednak jeszcze nie miałam tej umiejętności.
No właśnie, odpowiedzcie sobie na pytanie, czym jest dla was sukces i zachęcam oczywiście do tego, byście się zgłaszały do konkursu Bizneswoman Roku. Bardzo dziękuję, Aniela Hajnowska, członkini zarządu oraz dyrektor marketingu i operacji Microsoft.
Dziękuję i zachęcam do konkursu.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.